Hello, mój drogi!
Hello!
Witam Ciebie serdecznie, witamy wszystkich po środowej kraksie. Śniegu dużo, wypadliśmy z torów.
Na wirażu.
Na wirażu wypadliśmy, ale wracamy.
Na wirażu emocji. Ale że jesteśmy już po walentynkach, czyli już właściwie można się znowu troszkę poprzytulać. Jest nowy dzień, nowy tydzień, nowe życie.
Tak naprawdę to wracamy na specjalne życzenie jednego z naszych celebrytów wśród słuchających. Nie wiem, czy mogę wymienić imię i nazwisko.
Możesz.
Mogę, pan Szymon Jadczak, dziennikarz legenda śledczy.
Legenda dziennikarza śledczego, człowiek niezwykle odważny,
zmienił barwy ostatnio, widziałem.
Bazę zmienił?
Przeszedł pan Szymon z jednego miejsca do drugiego miejsca.
I gdzie teraz pan Szymon? Przepraszam, panie Szymonie, że tak nie śledzę pana poczynań zawodowych.
Dyskutujemy transfery w zasadzie. Tak się zastanawiam, czy powinniśmy, czy możemy mówić o tym w ten sposób.
No tak, myślę, że tak, że to właśnie chyba trzeba promować.
Dobrze, to przejście nastąpiło z klubu TVN do klubu Onet. Nie, do klubu WP, przepraszam, ale się wyjechałem. Tak, poważne transfery w WP. Mój drogi, byłem wczoraj w tym miejscu, w którym zgubiłeś słuchawkę.
Bo to
tylko tam troszeczkę wcześniej.
Przed mostem południowym.
Przed mostem południowym. I pytanie moje właśnie...
Doszedłeś do mostu południowego?
Nie, ja tam lubię tak od razu wejść z dzielnicy Augustówka.
Aha.
W tym miejscu się znaleźć i wokół niego krążyć, wokół elektrowni Siekierki pochodzić. To jest moje ulubione miejsce w Warszawie, już mówiłem to kilka razy. Tam jest jakiś taki... Gdy się dobrze ustawisz przy rzece, spojrzysz na te takie domki, takie strzechy różne, takie, wiesz, różnego typu, jakieś takie dobudówki do dobudówek, tam jakieś przeróżne rzeczy, wszędzie tutaj różne graty, tam leżą graty i tak patrzysz i nad tym widzisz takie wieżowce, wieżowce warszawskie, w zasadzie to dorapacze chmur. Jest takie ujęcie, spojrzysz, myślisz, ach, to nadal jest Polska. Tu jest Polska.
Napisać walentynkowy poemat.
No, powiedzmy. W każdym razie, a ty byłeś tam w dół niżej, nie? Tam do mostu południowego.
Ale wiesz, ale nie, to pokazuje, że my z tej strzechy, z tych gratów, z tego...
Wyszliśmy, tak.
Wyszliśmy i idziemy w górę.
Tak to wygląda.
I tutaj też dojdziemy. Czekacie. Musicie tylko chwilę poczekać. I na powstanie trasa... Czy jak to było w tej piosence? Na tej powstanie trasa Wielkopolska.
No tak, powstanie trasa trasa Łazienkowska. Coś takiego.
Panowie, ja wam wszystko wyśpiewam. Dokładnie tak samo.
Mój drogi.
Wszystko będzie. Ludzie, wszystko będzie.
Lądujemy dzisiaj. Zastanawiam się, czy mogę wylądować w tym miejscu, w którym nie byliśmy, mam wrażenie, od półtora roku. Mianowicie. Przez półtora roku miałem wrażenie, oczywiście poza tym, że Kobe Bryant umarł, poza tym, że pandemia, poza tym, że tam jeszcze coś było, poza tym, że Bombel, tam coś jeszcze było z Lakersami, ale miałem wrażenie, że nie było jeszcze takiego punktu, że o Lakers można było się zacząć martwić. Oni nie mieli chyba ani razu w trakcie ostatniego półtora rocza z serii trzech porażek z rzędu, czy może raz mieli, ale to ktoś nie grał i coś. I teraz mam wrażenie, że właśnie się zastanawiam, czy mamy już wylądować tutaj i powiedzieć, że to jest czerwone, nie, może nie czerwone od razu, ale ostrzegawcze światło dla Lakers, czyli kłopoty Anthony'ego Davisa z prawym Achillesem, które trwają od kilku tygodni. On opuścił w poprzednich dwóch tygodniach chyba 2 czy 3 mecze. I w ostatniej nocy, w drugiej kwarcie z Denver Nuggets, no po prostu źle nadepnął. Potem poszedł na linię i nie mógł dalej grać i i zagrał tylko 14 minut, dzisiaj ma przejść badanie rezonansem magnetycznym, to nie wykaże oczywiście, że on zerwał Achillesa, bo nic takiego nie miało, miejsca. Niemniej to się tyczy, myślę, tej całej historii kontuzji Anthony'ego Davisa tutaj. No nie wiem, no, czy to jest flaga, czy nie jest flaga?
To chyba jest flaga. Chyba jest duża flaga, bo wydaje mi się, że z całym szacunkiem LeBron, ale bez Anthony'ego Davisa nie da się zdobyć mistrzostwa.
No tak.
I teraz, no wiesz, to ten Achilles to jest zawsze taka, powiedziałbym, złośliwa bestia, bo to jest coś, co się gdzieś tam, wiesz, ciągle ćmi, ciągle cię to pobolewa. Nie bardzo wiadomo trochę, jak sobie z tym poradzić. Byłem w sobotę na takim spotkaniu. Trudno nawet powiedzieć, co to było. To było jakaś taka... Bo jakieś takie zderzenie kulturowe, to tak o tym myślę i tak ciągle mi się to w głowie, wiesz, tak pączkuje. Byłem na spotkaniu z podologiem.
O, w końcu. W końcu się wybrałeś ty, bo ja tam, no już, no nie mogę się wybrać od półtora miesiąca, od półtora roku. Zrobiłeś to dla nas.
Żeby było śmieszne, ten podolog jest Francuzem.
No bo ja oczywiście,
po francusku. Ale raczej Belgiem, tak popatrzyliśmy bliżej w życiory.
A to kończymy podcast już. Kolejna kraksa. Byłeś u Belga.
Czy coś dobrego urodziło się w Belgii?
Ty Belgu. No? O Belga zresztą.
Najbardziej drewniane słowo. Kaplica i Belg.
Belg. No.
No i co? No i generalnie wszystko źle do tej pory, wszystko źle co robiłem, bo ja niestety walczę z plantarem fascitusem.
Czyli to jest zapalenie podeszwowe.
Zapalenie rozcięgnia podeszwowego.
O jest.
I sobie nie mogę z tym poradzić już drugi miesiąc.
Czyli to tak faktycznie to co zwykle w sporcie słyszeliśmy, że to trzeba odleżeć, dać temu odpocząć, tak?
No chyba się nic innego nie da z tym zrobić tak naprawdę i taka walka, żeby powrócić jest no tak trudna. I on sugerował właśnie, że to wszystko, co jest białe w ciele, czyli nie jest czerwone i nie jest kością, że w gruncie rzeczy tego się nie powinno w żaden sposób rozciągać, naciągać, nie powinno się tego rolować i że... No bo to jest taka ta tkanka, bym powiedział, to białe, czyli to takie, czego nie jest w mięsie.
Chrząstka?
No to nie jest chrząstka, to jest to więzadło, no takie, wiesz, no to taki biały glut. To taka folia, która jest.
Dobra. A poczekaj, sprawdzę. Na żywo, wpadnie.
Wyci.
Zębami, kolega.
To, Maciek nie jest tego.
Japońska gimnastyczka, no.
I to się bardzo słabo, że tak powiem, to jest nieukrwione za bardzo, w ogóle nie jest ukrwione. I trzeba tam dużo tlenu, że tak powiem, podpompować, żeby coś z tego było. I on uważa, że to jest, nawet dla mnie to jest szokujące, wszystkie te takie terapie, które próbujesz, nie wiem, fala uderzeniowa, czy laser, czy ultradźwięki, że to wcale nie działa. To powoduje tylko, że to się robi krótsze. Czyli te więzadła się skracają i to powoduje dalej ból, bo to jest takie mało, w sumie mało rozciągliwe. I że jednak tak naprawdę, no wiesz co należy robić, żeby poprawić właśnie, poprawić Achillesa i poprawić te rozciągnięcia podeszłowe? Należy masować pośladki.
Aha. Masowanie pośladków na wszystko.
Impuls powinien być z mięśnia, impuls powinien być z mięśnia dwugłowego względnie z łydki, ale nie powinieneś rolować i rozciągać tego, bo to w ogóle jest jakby kontrfaktycznie działasz.
Czyli w skrócie byłeś u Belga, który lubi masować pośladki. Opowiedz mi coś nowego. Lub Francuza. Okej.
Nie, ale był taki
moment.
Dobra,
ma to sens,
Kiedy on zaczął podciągać koszulkę, żeby mi pokazać, jak się kurczy
sutek.
Ta fibra. Aha, zimna się, wszystko kurczy. No i tak staliśmy, ja bez koszulki, on bez koszulki. Dziwnie.
Dziwnie, niezręcznie. A, ja nie mam takich wspomnień.
Najważniejsze jest mieć duży spadek. No i tak naprawdę on sugerował, że powinienem chodzić na obcasa. Nie, naprawdę było to... Było to bardzo ciekawe, muszę powiedzieć. Takie doświadczenie, mówię, takie kulturowe, bo Podbeck strasznie na nie krzyczał, ale strasznie.
Czy on jeszcze do tego krzyczał? Opieprzał cię, tak, kazał...
Ja się zastanawiałem, czy biorę udział w jakiejś inscenizacji, nie wiem, rewolucji francuskiej, wiesz, tam, że na barykady. Taki jest teraz przyczajony, kiedy on jakiś taki bagnet utrzał mnie, wiesz, i pójdziemy razem w Polskę.
Ty utykający tak na ty. Ja miałem
także
kiedyś kłopot...
Jeśli ktoś chce się podzielić rozcięgiem podeszłowym i powiedzieć, co mu pomogło, to chętnie posłucham, bo już słucham tylu rzeczy.
Czy można przeszczepić rozcięgno podeszwowe, bo tak zabrzmiało, jakby ktoś mógł się ze słuchaczy podzielić może swoim rozcięgiem podeszwowym.
Ktoś ma za dużo, to trochę białego wytnie i poda. No.
Ja miałem kiedyś kłopoty z Achillesem, jak byłem młody bardzo, to w ogóle nie wiadomo, skąd to się wydarzyło. Tak już przez mgłę pamiętam, że miałem taki, wiesz, taki ochraniacz czy wzmacniacz, coś takiego na nodze. Miałem chyba w szóstej klasie byłem i nie miałem żadnej przerwy, natomiast nosiłem to przez jakiś rok. Przez rok miałem z tym kłopoty, niewyleczone, coś takiego. I tak wracając do Anthony'ego Davisa, to tak jak a propos tego rozcięgna podeszwowego, co powiedziałeś, no to faktycznie jest takie, wiesz, że to nie wiadomo w jaki sposób się do końca do tego zabrać, bo...
Nie wiadomo.
Oni mają tam, jak ona się nazywa, taka japońska, zresztą oni mają japońską masarnię. Japońską, albo macankę, japońską lekarkę na ławce, Judy Sato. Ona może zna jakieś techniki w Lakersach, ta słynna Judy Sato, ona była już zresztą u Kobiego, z Kobim pracowała, ale no to gdzieś kiedyś słyszałem taki żart, no że jak już cię, żart, że no jak już cię Achilles boli, to najlepiej, żeby go zerwać, to wtedy będziemy wiedzieli, co zrobić.
No bo to trochę niestety tak jest, że wiesz, w sumie terapia przy naderwaniu czy zerwaniu Achillesa jest taka sama i przerwa jest taka sama, ja rozumiem, że jego to po prostu boli, ale... No wydaje mi się, że to jest taki stan, który możesz wyleczyć tylko tak naprawdę niegraniem. No. Że to będzie niestety od bardziej od opuszczonych meczów do jeszcze większej liczby opuszczonych meczów, więc z punktu widzenia Lakersów to niedobrze. Oczywiście oni mają dzisiaj, wiesz, zupełnie to metody leczenia są pewnie bardziej zaawansowane niż sobie możemy wyobrażać. Ale nadal wydaje mi się, że to jest do pewnego stopnia tylko odpoczynek. To nie tak, że wiesz, tam dwa tygodnie nie grał. No. Może to jest ten moment, kiedy faktycznie ten Anthony Davis będzie już szykowany tylko na playoffy. Oby nie. Bo to wiesz, to może spowodować, że ten zespół może się obsunąć. No. Czwarte, piąte miejsce. Wiesz, na szczęście jest trochę tak, szanse tutaj rosną. Żaden z przeciwników też nie wygląda, żeby był gotów odskoczyć powyżej tej, czy się zepchnąć Lakersów poniżej czwartego miejsca, bo i widzisz, są problemy, Clippersi mają jakieś nieprawdopodobne problemy.
Tam jest kłopot Paula George'a ze stopą też, o Jezus.
Ale Kawhi też podobno, Tyron Lue powiedział dzisiaj, że nie wiadomo kiedy wróci.
No tam, on tam sobie coś potłukł, niby Kawhi tam, to niby, chyba nie jest aż tak, ale te problemy Paula George'a widziałem, pisał, ktoś to gdzieś to, no tam ktoś to gdzieś głębiej, kto pisał o tym? Sebastian
Piasko,
chyba, czy Dominik wczoraj w 5x5?
Piaskołodziej
pisał, dokładnie, Dominik pisał. Też nas słucha, pozdrawiamy. No tak, ale jest jeszcze Utah Jazz, ale Utah nawet ma problemy z Mike'em Conleyem, po Achillesowe. Kevin Durant ma kłopoty nagle po Achillesowe, taki zdrowy, po Achillesowe. Nie wiadomo, czy po Achillesowe, ale wiesz co, wracając tutaj do końca, nie wiem, bo ja się jakiś tydzień temu myślałem o tym, gdy tak miałem wrażenie, że co dzień ktoś gdzieś sobie jakąś pachwinę naciągnął, ktoś gdzieś sobie tak. gdzieś jakieś sięgienko, coś, niby nic groźnego, ale tak cały czas gdzieś coś wyskakiwało i wiesz, no taka była obawa trochę przed tym sezonem, że jak tak się, wiesz, rzucą i spróbują zagrać ten sezon. I ja już teraz nie patrzę, kto gra trzeci mecz w ciągu 4 dni. To znaczy czasem to wyskakuje z ekranu, jak wczoraj, nie wiem, Celtics, o nich też możemy porozmawiać. Ale ten terminarz jest no, napakowany meczami. No, i oni kończą sezon. Jeszcze wiesz, Anthony Davis grał do końca, do samego końca grał. Nie miał tylko dwa miesiące przerwy, to jest to clue. No więc było mówione, że to ten sezon będzie trudny, a nie dokończenie sezonu w Bąblu. Była taka teza dla zawodników fizycznie.
No. Coś chyba w tym jest. No. Może to przemawia za tezą twoją, że się nie starają.
Zastanawiam się, czy nie zostać jeszcze na chwilę w Lakers.
Dobrze, nie, śmiało, bardzo proszę.
Dobrze. Jedna rzecz, mam wrażenie, powiedzieć, czy powinienem tak powiedzieć, NBA coś musi z tym zrobić, bo są dwie rzeczy, które są bardzo irytujące, zabawne dla mnie, nie wiem, może kogoś to bardzo irytuje, może kogoś to nie irytuje, w zależności, wiesz co, to w zależności od tego, czy wstanę lewą nogą, czy prawą nogą, czy podejdę do tego lewą nogą, czy prawą nogą, ale widziałeś pewnie, to było chyba w piątek, tak? W piątek LeBrona Jamesa flop z Memphis Grizzlies. I tam potem jeszcze Kyla Kuzmy flop, on w sobotę go, znaczy wkleiłem go chyba w niedzielę w wake-upie rano. I to jest plaga w NBA, flopy. I z flopami...
Ale pamiętasz, że w NBA powiedziała wojnę,
dzieli się,
było,
tak, pamiętam. JJ Barea, pamiętam, pierwszy dostał chyba, jeśli się nie mylę, jakąś karę. Jakieś kary miały być. I potem chyba w zeszłym sezonie nagle zupełnie o tym zapomniano. Tak? W zeszłym sezonie. Tak. Zupełnie przestano karać graczy i teraz... No to dla mnie jest to i zabawne, i irytujące. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć.
Irytujące chyba.
Ale niektóre, flopy są śmieszne po prostu. To śmieszne. Strzelają do ludzi.
Ale to jest trochę tak, że oni jakby zapominają, że te kamery są dzisiaj dookoła głowy i że to i tak wyjdzie. No i jesteś gdzieś na granicy pewnej śmieszności z tym wszystkim.
Szacunku dla samego siebie.
Mnie to wkurza.
Szacunek dla gry, dla samego siebie.
Tak,
gdzie to jest?
Tak jest. Tego nie powinno być. Już LeBron naprawdę. No już wiemy, że masz największą liczbę strat.
Bo to jest jedna rzecz, to są te flopy, a druga rzecz to jest to, że cały czas jeszcze, chociaż to też NBA miała uciąć to, mi się to zawsze z Kevinem Love'em kojarzy, to wymuszanie fauli przy pompkach. Typu wyrzucam gościa do góry, wyrzucam gościa do góry, Boże. Nawet nie wyrzucam gościa do góry przy pompce, tylko zwód do góry i pakuje się w gościa, tam przelatuje metr, żeby wymusić faul przy rzucie za 3 najczęściej, lub przy rzucie za 2, to raz. Dwa to są te flopy, że ludzie odskakują, wiesz, przy każdym kontakcie i to obrońcy odskakują, a trzy to jest to, co weszło chyba 2 lata temu, tak? 2 lata temu, nie przed tamtym sezonem, tylko przed poprzednim, gdzie NBA zaczęła bardziej gwizdać te wszystkie faule bez piłki, w sensie dotknięcia, taka się Liga Light zrobiła, że nie można nikogo dotknąć. Teraz tak coś to wszystko razem zebrać, tak, nie wiem, ogólnie, wiesz, niektórzy się zachwycają, ja się też zachwycam nad ligą, wiesz, oglądałem mecz Pelicans z Dallas, nie, mówię, super mecz, ale z drugiej strony ktoś spojrzy i powie, no to gdzie tu miejsce dla obrony jest w tej lidze, no, jak tu bronić? Tu nie dotkniesz, tu się wpakują w ciebie ludzie przy rzutach za 3, nie można kogoś dotknąć, teraz wiesz, jak nie możesz kogoś dotknąć, to już flopujesz od razu przy jakimkolwiek kontakcie, no takie się to razem robi, idzie to razem w jakimś takim kierunku, który no raczej mi się nie podoba, to na pewno. No nie wiem, to nie jest jakieś wołanie o pomoc tutaj, jakoś specjalnie się nie martwię, ale jest to rzecz, która tak razem ogólnie...
Jest, no ale myślę, że wiesz, można... że ze trzy kary finansowe, jakieś posadzenia na, wiesz, na ławce i się wszystko uspokoi. Ale też mi się wydaje, że tam z Chrisem Paulem też sobie wszyscy poradzili na koniec. Czy z Rajonem Rondo, czy Shredder też jest takim specjalistą od tego typu, wiesz, wyrzucania rąk do góry. Nie, to trzeba to ukrócić, zgadzam się.
Teatr się zrobił.
No wiesz, na drugiej stronie, jak jesteś z Hollywood, no to trochę przez osmozę nawet tego teatru liżesz, no.
No dobrze. Mój drogi, chcesz bardzo o Celtics porozmawiać?
Martwimy się. Troszkę się martwimy, ale to tak umiarkowanie, no.
Chcesz bardzo o Celtics porozmawiać? Czy
tak,
o...
tak, oczywiście, że tak.
No, ja właśnie się o nich tak rozpisałem w Wake Upie i zrobiłem takie kółko w zasadzie i skończyłem w punkcie... dobra, nie chcę zacząć od punktu końcowego.
Znaczy,
dobra,
nie, to
muszę ty powiedz.
Ty zacznij kontrolować. Wydaje mi się, że nie da się nic zrobić w zespole, który tak naprawdę ma dwóch takich legitimate starterów. No może dwóch i pół.
Dobra, ja powiem tak. Jeśli Celtics chcą zdobyć mistrzostwo NBA w ciągu kolejnych dwóch, trzech, czterech lat, to będą musieli dodać jakiegoś dużego na poziomie All-Star. Al Horford już przez te drzwi nie przechodzi. On przechodzi przez inne drzwi w Oklahomie i gra świetnie w ostatnich dwóch meczach. Tak. Al Horford już nie przechodzi przez te drzwi. Reszta cała tutaj, która jest, to jest za mało. Każdy z tych ludzi, którzy grają na centrze, to jest backup na tym poziomie. Daniel Tice byłby kapitalnym rezerwowym centrem w Bostonie. Reszta to nie jest żadna odpowiedź. Oni się przekonali grając finały konferencji wschodniej przeciwko Bamowi Adebayo, który ich zjadł absolutnie w tamtej serii. Nie mieli żadnej odpowiedzi na niego. Oni grali raz w tym sezonie z Miami i Tristan Thompson grał zupełnie nieźle w tym meczu, ale to chyba nie wiem, czy nie był jego najlepszy mecz, bo tak to jak patrzę na Tristana Thompsona, to ty ostatnio powiedziałeś, zdziwiony byłeś, że on ma dopiero 30 lat, nie? On wygląda jak miał 34 lata. Sporo czasu grał i sporo grał w NBA też. On grał playoffy, długo grał w Cleveland, kilka sezonów, to nic, ogólnie mówiąc. Dla mnie taki ogólny take to jest w kategoriach zdobycia tytułu oni muszą dodać jakiegoś wysokiego. Dobrego, all-star gracza, lepszego niż Miles Turner, którego chcieli mieć.
No,
od
tak,
końca zacząłem trochę od...
Ale takich graczy nie jest zbyt wielu, Macieju.
Aha.
No to kogo chcesz mieć takiego elitarnego dużego? No,
to takiego, wiesz, zdobycie takiego elitarnego dużego to trzeba mieć za coś takiego gościa. To chyba...
No dobrze, no to jeśli nie elitarnego, no to takiego z drugiego sortu. No.
Tylko widzisz, że jeśli na przykład Miles Turner jest takim z drugiego sortu, to ta różnica między pierwszym a drugim sortem jest ogromna, bo na pierwszym sorcie masz ludzi takich jak Jokic, jak Embiid, jak Adebayo.
Tak.
A? Sparek jest duży. Nie wiem, może Towns?
Może Towns.
Może Towns powinien być celem?
To jeszcze chwila, żeby Townsa, wiesz, złapać. No bo oddasz Browna za Townsa?
No ale oddam... nie pozbywając się Browna i tej Tuma.
No to się chyba tak nie da zrobić.
No właśnie. A nie możesz się... Nie, oni się nie pozbędą. No oni... No, ja nie widzę tego, żeby oni się pozbyli.
Oni chyba,
Browna,
oni chyba weszli w taki ten, że oni się już... Że to jest jakby... Najbliższe 10 lat to jest nasze duo.
Tak. Ja myślę, że oni powinni przy tym zostać. Patrząc na to, jak Jaylen Brown się rozwija.
No dobra, ale wiem, ale to jest pytanie, czy oni w dwójkę są w stanie zdobyć mistrzostwo.
No tak. Moim zdaniem nie. Znaczy, musiałoby się dużo ułożyć dla nich dobrego. Ktoś musiałby być gdzieś kontuzjowany po drugiej stronie. Wszyscy musieliby być zdrowi. Bo mówię, no Marcus Smart nie gra w tym zespole. To jest jeden z jeden z 25 najbardziej wartościowych zawodników.
A gdyby złapali Drummonda?
Były plotki o tym, nie?
No. Naturalny fit. No masz gościa, któremu się kończy kontrakt. Może nawet byłby skłonny do jakiegoś buyoutu. Tylko, że wtedy nie miałby pewnie praw Berda w przyszłym sezonie i ten jego kontrakt byłby...
Ale oni go mogą przecież, przepraszam, przejąć teraz.
No mogą, tylko mogą. Musieliby...
Zmieści im się wyjątek od wymiany, tak czy nie? 29 milionów dolarów, zmieści się Drummond, to jest chyba 27.
Zmieści się.
No.
Cleveland zaczęło, powiedziałbym, mocno tankować.
Tak.
Przestali chyba grać o
tylko, cokolwiek. Tylko, że to jest też pytanie, widzisz, czy Andre Drummond jest, on jest blisko bycia takim graczem. Tylko, czy to jest taki, wiesz, bo to jest nadal, wiesz, to jest tak...
No, ale wiesz, to może nadal jest taki erzacz dobrego, dużego podkoszowego. Ale to jest na pewno nadwyżka nad tym, co masz. No.
Stop, co się stało? Erzacz, słyszę po raz trzeci w ciągu czterech dni. To jest jakieś szaleństwo? Ty jesteś ostatni, erzacz. Przedostatnim jest pisarz Zbigniew Menzel, dobrze mówię, z którym go wywiadu miałem okazji słuchać, nie za bardzo wiedząc, co za pan jest, trochę wstydzę się przyznać, ale i pierwszy raz usłyszałem gdzieś przy okazji tej całej historii, że za chwilę będziemy mieszkać nad jeziorem Balaton i będzie cudownie. Co się stało? Erzak, co to za plaga jest z tym słowem erzak? Dobra, okej, okay, może ja zacznę nawet używać, przecież to będzie niebezpieczne. Dobrze, André Drummond faktycznie jest bliski czegoś takiego. No, bliski bycia na pewno takim fizycznym graczem, którego jak wstawisz w tym sezonie, no to będziesz mógł sobie spokojnie tego Bama, no, znaczy to inaczej, Bama Adebayo nie będzie cię dominował, to na pewno, przy tablicach. Może to jest odpowiedź, tylko że to jest, wiesz, pytanie, czy chcesz potem inwestować w takiego gracza jak André Drummond, który jest prawdopodobnie w piku teraz, fizycznym, i nawet chyba nie wiem, czy on nie jest troszeczkę za górką fizycznie już, André Drummond?
No, ale wiesz, jak mu się chce, to on fenomenalnie przecież i był, bo przez moment, jak pamiętasz, teraz chyba to trochę siadło, no bo całe Cleveland siadło.
Tylko, że on nie rzuca.
Że był tak nominowany do nawet Defensive Player of the Year, w sensie w takiej szerokiej rozmowie.
No tak, można tak powiedzieć. No tak, jako obrońca okej, okay, no, tylko że no... No nie wiem. To jest, widzisz, mam wrażenie, że takie pytanie André Drummond do Celtics to jest właśnie taka kolejna rzecz typu, czy Danny Ainge pociągnie za spust? On zwykle nie pociąga za spust, nie? Czy Danny Ainge to zrobi? Ale z drugiej strony, jak spojrzysz na to, może nie być dużo drużyn, które chcą André Drummonda. Poczekaj, wiesz, może nie być dużo drużyn, które chcą André Drummonda, więc jeśli André Drummond zostanie wystawiony na sprzedaż przez Cleveland, a pewnie tak będzie, bo Cleveland wzięło przecież Jareta Allena, dając znać, że nie chce... Boże, my właśnie przehandlowaliśmy André Drummonda do Celtics tak po prostu. O Jezus, dobra. Daj mi kolejny klub.
No tak, ale...
Ale ja nie wiem, czy to jest gracz, w którego chcesz inwestować jakieś ogromne pieniądze teraz.
No nie, ale być może biorąc pod uwagę, że wschód jest słaby dzisiaj, nie jest, tak. Wiesz, no jest to szansa na to, żeby przy takim trochę niejednoznacznym zachodzie, biorąc pod uwagę kontuzję najlepszych graczy, czy to, co powiedzieliśmy, Antonego Davisa, Paula George'a, pewną słabość w obronie, Denver. Zresztą Utah, ale nikt w tą Utah do końca nie wierzy, więc może jest szansa na to, żeby się lekko wychylić, lekko poprawić i spróbować zaatakować ten tytuł nie za 3-4 lata, tylko już.
Teraz, jasne. No, tak, jasne. Ja mówię, ja się o tych Celtics, którzy teraz biegają, to mówię, jak się nie umiem zacząć nimi martwić, bo Marcus Smart nie gra, a to jest tak super kluczowy gracz dla nich. Więc oni tak, nawet tym składem, gdyby byli wszyscy zdrowi, gdyby to kliknęło razem, jak powiedziałeś, ten wschód, tam nie ma żadnej drużyny, która, nawet gdy tak spróbuję przyszłościowo pomyśleć, może się mylę, dopóki się żadne, ale no to już mamy 30 meczów sezonu, no tak. Ile, tak? 25 tak. 30 sezonów. Żadna z tych drużyn, ani Filadelfia. Filadelfii sufit niestety widzę już, tak mi się wydaje. Ani Milwaukee jest takie właśnie, bilansu nie ma, przegrywa z Oklahoma na końcu trasy, ale no może Milwaukee, ale Miami, wiesz, nie, ale to
Milwaukee,
nie jest, ale
ja się martwię,
żadna z tych drużyn nie jest taka, wiesz, no, do której Celtics by nie dobili. No Celtics byli w meczu numer 6 finałów konferencji wschodniej, grając z Kembą Walkerem kontuzjowanym i chyba, nie wiem, Hayward nie grał, Hayward grał w jednym meczu, w dwóch meczach grał, nie, więc wiesz, i byli, z Miami grali 6 meczów w finale konferencji, więc oni nie są daleko od tego, żeby wyjść z konferencji wschodniej. Dobra, André Drummond do Celtics to nie jest taki zły pomysł, oni przecież wcale nie muszą go podpisywać, jeśli coś im się nie spodoba. Wcale André Drummond nie musi otrzymywać jakichś wysokich kontraktów na rynku wolnych agentów przecież też, więc być może mogą go mieć, nie wiem, za 25 milionów dolarów, nie wiem, no, u siebie.
To i tak wydaje mi się dużo. 25 to on ma teraz, ale już nie jest tym graczem, jak powiedziałeś, fizycznie, którym był jeszcze 2 lata temu. No to nadal, wiesz, nadal to, tak powiem, duża prezencja pod koszem. Gracz, który potrafi zbierać, gracz, który... Oczywiście ograniczonej
On nie rzuca. Tak.
No tak, no ale czy taki gracz jest potrzebny, mając Tatuma i Browna? Może plus Kemby Walkera pół. No to wiesz, to nie oczekujesz za dużo. Raczej chcesz gracza, tylko że on jest takim rim protektorem? Chyba nie jest.
Nie,
tak,
bo mówię, on nie jest ani... Więc on jest... Ta różnica między tymi najlepszymi a tym drugim sortem, to jest pierwsza półka, druga półka. Ta różnica jest duża, jeśli chodzi o wartość graczy. No. Dobra, zobaczymy, co zrobi Ash.
Ale jeszcze tak popatrz, przyjdźmy po drużynach, zobaczmy, kto ewentualnie jeszcze w Chicago. Nie, no to oni są za mięcy.
Wendell Carter Jr. byłby fajnym graczem.
Ale nie uważasz, że on jest taki, że potrzebujesz większej fizycznej... Bam Adebayo on nie przestraszy, no.
Mhm. Znaczy Bam jest świrem, no tak, więc tak jak mamy szukać tutaj...
Nie, no bo masz meczapu, Bama i Embida jako Embida. Taki benchmark, z którym musisz się zderzyć, no.
Ja mam wrażenie, że oni sobie radzą z Embidem. Oni nie myślą o Embidzie. Embiid im może rzucać... Tak, Embiid im może rzucać, że oni i tak wiedzą, jak grać przeciwko Filadelfii. Mhm. Wyciągają go do pick and rolla i cały czas pick and rolla broni i sobie radzą. Wygrywają przecież z Filadelfią regularnie. Teraz w tym sezonie przegrali chyba raz czy dwa razy, ale grali chyba, nie wiem, jakimś... Z pół składu było w Bostonie i tak Filadelfia się męczyła do końca.
Bo to jest taka prawda, że to jest tylko tych dwóch graczy, z którymi musisz sobie poradzić na wschodzie. Bo jednak Antetokounmpo to jest trochę inny gracz. No. Mm.
A chociaż myślę, że Janis, że tak grający Janis bliżej obręczy, to też może właśnie, nie wiem czy nie Janis bardziej, no ale dobra, okej, okay, dobra, Adebayo, Janis,
dobra, no Janis też możemy wrzucić do tego, że to też jest, musisz szukać gracza na tych trzech zawodników, no bo w Brooklynie nie masz takiego gracza, w Indianie
nie jest
tego typu zagrożenie.
Anthony Davis jest jeszcze takim graczem, jak już masz wejść do finałów
NBA, ale tutaj na razie patrzymy na wschód trochę, tak?
Tak,
na zachodzie i tak zachodzie zakładamy, że musisz się. Że mistrzostwo zdobywa ten, kto ma odpowiedź na Antonego Davisa. No, dobra. Mm.
Dobrze. Chcesz? Sprawdzamy tych zawodników, czy z głowy poleśmy.
Ale tak patrzę, no. Filadelfii, nikt w Milwaukee, nikt w Brooklynie, nikt w Indianie, nikt.
Nie wiem, co
to jest. Może Turner, ale musisz dużo oddać.
Kto?
Turnera musisz dużo oddać.
Ale oni przecież, ale poczekaj, oni przecież mogli.
Oni mogli
mieć Milesa Turnera i nie chcieli. Ja się zastanawiam właśnie, widzisz, dobra, zostajmy tutaj jeszcze przy Drummondzie, bo nie było dokładnie powiedziane, dlaczego Danny Ainge, on w łatwy sposób mógł przejąć Milesa Turnera. Ja sobie tak to zapisałem, że w łatwy sposób mógł. Jakie były szczegóły, pamiętasz? Co on tam miał? Jak go mógł przejąć? O co dochodziło? To było łatwe do wzięcia dla niego. Miles Turner był łatwy do wzięcia dla Danny'ego Ainge'a. Gdyby Danny Ainge go chciał, to by go miał.
Tak.
Ale o co dokładnie?
Nie pamiętam, nie wiem, czy to wyszło.
Wydaje mi się, że Danny Ainge nie chciał Milesa Turnera, dlatego że Miles Turner jest ze wszystkim w ataku spóźniony o krok. On ma tak, wiesz, jak widzisz, że myśli w ataku. I ja nie wiem, czy Andre Drummond nie jest podobnie na tym poziomie. Że on jest troszeczkę taki, wiesz, że jak on miał... Jak miał 17 lat Andre Drummond czy Miles Turner, to oni nie byli takimi naturalnymi, wiesz, zdobywcami punktów, tego typu zawodnikami.
Byli.
W sensie, że nie byli tacy naturalni w tym wszystkim. Że oni byli tam przede wszystkim wysocy, kończyli i tyle i oni się musieli pewnych rzeczy nauczyć. Andre Drummond też cały czas, gdy podaje piłkę, ma przecież mecze na 5-6 asyst, gdy podaje piłkę, to też to nie wygląda tak naturalnie, ja nie wiem, wiesz, żeby to nie zepsuło flow ataku Boston, Ainge myślę, czuję, że myśli w ten sposób. Nie chcę dodać takiego gracza, wiesz, Al Horford był świetny, ale nie chcę dodać takiego...
Clint Capela.
Nie, on też nierozumny jest, tak, w sensie nie złapie, w sensie w ataku, w obronie, oczywiście, nie wiem, może ja źle myślę, może nie trzeba wcale, no ale Turnera z jakichś powodów nie chciał, nie wiem z jakich powodów, czy to było boisko, to musiało być boisko. Bo był łatwy do wyjęcia. Miles Turner powinien grać... Ja się dziwiłem, że po Milesa Turnera się Nowy Orlean nie wyłonił. Oni powinni wziąć Milesa Turnera, a nie Stevena Adamsa i też mogli go mieć. Obsypać pikami czy tam czymś. Pelicans.
No, a gdybyś wziął Adamsa?
No ale to też jest za górką, on już jest za górką. Adams
tak,
to też jest.
Wygląda.
On nie wygląda dobrze. On już nie skacze, nie ten. To by było bardziej na ten sezon. Dobrze, mój drogi, jesteśmy w 35 minucie. Możemy pójść dalej, czy nie? Czy szukamy? Pójdźmy dalej, bo ci zawodnicy by nam już poprzychodzili do głów, czuję, jakbyśmy mieli. Jaren Jackson Jr., ale no przecież on... Nie, on nie jest takim graczem.
Nie wiadomo, jakim...
On nie gra cały czas, Jezus. Dobrze, mój drogi, mieliśmy Warriors Nets, rozczarowujące tak. Trochę, nie wiem, jakieś dwa słowa, trzy słowa, ja nie miałem jakichś żadnych, tam...
Wiesz co, były te sekwencje, wiesz, podań Hardena nieprawdopodobne. Hmm.
A taki take widziałem, że Stephen Curry właśnie się przekonał, jak to było, gdy grał on w Golden State napakowany talentem, tam z Durantem, z wszystkim przeciwko Houston, a tam sam James Harden był, to teraz się odwróciło. No, trochę tak ten mecz wyglądał, można powiedzieć?
Trochę tak wyglądał, ale to prawda.
No, ale to jest jakaś złośliwość ludzi, którzy czekali, aż zmieni się historia, żeby móc w końcu to powiedzieć. Tyle.
No, ale tam, tak jak popatrzysz, no tam wielu ludzi, czy te trzy gwiazdy, no każdy ma jakieś porachunki z tym Golden State Warriors, historycznie. Durant, no wiesz, no jako skrzywdzony, odrzucony, odtrącony chłopak, który nigdy nie był w twojej bandzie. Masz Hardena, który przegrał dwa razy, będąc blisko. I masz Irvinga, no, który regularnie dostawał, że tak powiem, klapsy od Golden State Warriors.
Ale nie od Curry'ego. Naprzeciwko Curry'ego on zawsze dobrze grał.
Był lepszy.
Poza
pewnie,
tym swój najlepszy rzut ma. No ale no, okej. Coś w tym jest.
No, ale wiesz, no, ale ci mają trzy tytuły, a ci mają tylko jeden, no więc... I tak zdaje się, było co, 4-1, 4-0? W tym czasie, kiedy był Durant, no. Więc jest, więc, no, okazuje się, że wiesz, że możesz mieć takich dwóch graczy, którym podajesz pod kosz, oni wkładają z góry, czy ten Brown, kto był to jeszcze tym drugim graczem?
Luau? Nie.
Luau był, tak.
Ululało się.
No i się, nie, no i on lulał tą piłkę pod kosz.
Nie,
no,
ten mecz był taki, że tam... Ten mecz tak wyglądał, że nikt do obręczy nie mógł doskoczyć trochę. Wszyscy byli niscy. Gdzie był Jared Allen? Boże, ja bym Jareta Allena zabrał, ukradł, ale Cleveland go nie odda. O, to byłby gracz, którego bym chciał, chyba w Bostonie. Chociaż to taka trochę opcja...
Ale on jest trochę za miękki.
Przyszłościowa, ale on się ładnie rozwija, on mądry jest, chłopak jest. A Nets mogą żałować. Wiesz co ja bym w tej chwili zrobił, gdy patrzę na Nets? Bo w Nets zaistniała taka rzecz, o której Kyrie Irving powiedział po tym meczu z Warriors. Wyjawił mediom, że w trakcie poprzedniego tygodnia oni James Harden, to jest rzecz, do której możemy się wracać, myślę, po latach nawet, jeśli Nets mieliby na przykład zdobyć tytuł w tym roku albo w kolejnym, że wiesz, taka zmiana, że Kyrie Irving powiedział Jamesowi Hardenowi: ty bądź rozgrywającym, ty prowadź,
ja będę
rzucającym obrońcą. I tak patrzę i tak obawiam się, bo ja się, wiesz, obawiam, martwię o Kyriego Irvinga regularnie w życiu. Nie ma dnia, bym o nim nie myślał, bo mam go w mojej drużynie fantazy w dynastii cały czas. I tak sobie myślę, że kurde, ten zespół nadal nie broni. Oni nadal będą się tak troszeczkę, mogą się, wiesz, tak przemykać, poczekaj, ale oni są w 27 obrona NBA. Wiesz, i na centrze jest DeAndre Jordan, albo Bruce Brown, albo Jeff Green. No, wiesz, ten zespół nadal, tam wczoraj też 5-5 takie take'i widziałem, że to ten zespół nie przejdzie po prostu pewnego poziomu nie przeskoczy. I tak sobie myślę, mówię, jak ten Kyrie oddał tą piłkę, on teraz będzie rzucającym obrońcą i jak kilka razy przegrają i potem raz nie przyjedzie na trening, raz nie przyjedzie na mecz. Ja nie wiem, ja bym przehandlował Kyriego Irvinga, gdybym był Brooklynem. W tym momencie, w którym on oddał piłkę Jamesowi Hardenowi. Wziął, po prostu przehandlował Kyriego Irvinga za jakiegoś wysokiego gracza.
Do Cleveland za Jareta Allena.
I kogoś jeszcze. Nie, no lepszym zespołem byłby zespół, Ameryki chyba nie odkrywam, takie take chyba są popularne, nie wiem, nie słucham teraz dużo jakichś amerykańskich podcastów, ale Harden, Durant i zamiast Kyriego dwóch, trzech graczy. Na dobrym poziomie. I to jest team i mogę grać. Nie potrzebuję Kyriego na dwójce, mogę sobie lepszego obrońcę, lepszego centra za Kyriego Irvinga sprowadzić. Na Marsa go wysłać i tyle.
Ja wiem, tylko też, Maciek, no, musimy na jedne rzeczy pamiętać, że oni ciągle jednak rozegrali chyba 7 spotkań razem?
Widziałeś, jak on wygląda fizycznie, Kyrie? Ja go strasznie chcę przehandlować, mam nadzieję, że nikt z naszej Ligi Dynastycznej nie słucha tego, ale strasznie go chcę przehandlować, bo jak patrzę na jego ciało, to on nie wygląda już jak atleta. Kyrie Irving, przypatrz się, jak będziesz następnym razem patrzył. Może to zauważysz, może nie, ale jest taki kurczę obły, tam nie ma już mięśnia na tym. Ja wiem, że to jest indiańska krew, że tam, wiesz, ta syna i wielkie brzuchy, ale no Boże, no. No jest taki troszeczkę fluffy jest, no, Kyrie. No i ile on ma lat? 28 lat?
Że on taki się ośmielniejszy trochę zrobił.
No, historia kontuzji, taka, no, takie, tak, no nie wiem. Znaczy ja wiem, że on zaraz, on przed chwilą miał mecz na 35, wiesz, dla niego to nie jest żaden problem rzucić 35 punktów. To nie jest problem dla Kyriego, najmniejszy problem.
No wiem, ale on ma takie irytujące mecze na 17 punktów, wiesz, 6 na 19 z gry. No,
on też jest dziurą, 4, on jest po prostu dziurą w obronie i tam oddaje cały czas punkty. W sensie możesz na nim rzucać. W sensie możesz na nim zbierać, możesz na nim robić co chcesz. Kyrie nawet jak się stara, to możesz na nim robić co chcesz. On jak nawet się stara w obronie, to i tak możesz na nim grać. Szukać go, grać tam gdzieś, tam dwie piłki ukradnie i tyle go broni w tym wszystkim, że czasem ma dwa przechwyty, bo potrafi, wiesz, bo ma instynkt dobry do gry. Bo ma znakomity instynkt do gry, do koszykówki. Dlatego, wiesz, kochają go ludzie. Instynkt ma, więc potrafi ukraść piłkę, ale to obrońca z niego żaden jest. Ogólnie bym, dobrze, się zapętlam. Wziąłbym centra i wziąłbym wingmana z takiego poziomu top 100 ligi za Kyriego. Jeszcze jakiegoś trzeciego rezerwowego. Może takie deale też będą chodzić, może będą takie pomysły, może ktoś będzie, ale kto będzie go chciał? Nie wiem, zobaczymy. A może nikt nie będzie go chciał, może klikną teraz zaraz Brooklyn Nets z Hardenem jako rozgrywającym.
Nie, trzeba powiedzieć, że oni fajnie wyglądali, no tylko, że to co powiedziałeś, no tam to jest Golden State Warriors jest idealny dla nich zespół, bo tam nie ma dużego, który grozi pod nosem. Mm. I nagle się okazuje, że najwyższym graczem jest Durant i tyle, no. Mm. Nie, mecz nie był zły, tylko że w tym momencie odjechali
skończył. Steph Curry nie miał dnia akurat, trochę tak. Cały czas miał to akurat
nie,
tutaj.
Nie, ale to też można, no. Można powiedzieć, że go udusili, no. Udusili kury. On nie miał dnia, no.
Luka Doncic rzucił 90 punktów przez weekend. Ja patrzę na Lukę Doncicia coraz bardziej. Tak już, wiesz, indywidualnie patrząc na niego, bo ja cały czas się zastanawiam nad tą koncepcją, wiesz, robienia z Luki Doncicia Jamesa Hardena. Czyli tak bardzo dużo go na piłce, tak cały czas, ale tak patrzę na Lukę Doncicia szczerze, też chyba nie odkryję Ameryki, ale tak moja opinia, patrzę na niego, on jest absolutnie nie do zatrzymania. W sensie w ataku nie wiadomo co zrobić z Luką Doncicem obecnie. On w tym sezonie rzuca więcej z pół dystansu. Już ma tych prób, zresztą chyba Piotrek pisał przed sezonem, że jeśli Luka Doncic coś ma poprawić, gdzieś jakieś poprawa, to właśnie na pół dystansie. Grać jakieś takie akcje jak, nie wiem, Kawhi w Chicago miał ten taki highlight tutaj, czy Kawhi generalnie. Wiesz, żeby zszedł bardziej na pół dystansie. Jak on jest w pick and rollu, w zasadzie nie wiadomo, co zrobić teraz. Gdy on trafia tak za 3, jak trafia, bo on trafił 5 na 8 za 3 ostatniej nocy i 5 na 8 za 3 z Dallas, on jest nie do zatrzymania, gdy trafia za 3.
Ja wiem, Maciek, no ale jakbyś tak znowu popatrzył w takie bardziej zaawansowane statystyki, to on chyba efektywność rzutowa, to mu trochę jednak poszła w dół.
No mów.
On ma takie mecze, rzeczywiście, że to wygląda tak statystycznie dosyć blado, no. 0 na 5.
Ja mówię, wiesz, tak...
1 na 6.
Ja jestem takie, na fali tych dwóch ostatnich spotkań, gdy trafiał za 3, nie? Gdzie trafił 10 na 16 trójek, bo te trójki faktycznie to jest coś, co mu nie działa. 32% za 3. Jeszcze raz?
Sporo do poprawy jest w tym rzucie za 3.
Nie trójkach, jest tak, miękkość.
Nie jest tak dobry w tych trójkach, jak był.
Jeszcze nie jest. Ale nie był nawet dobry w tych trójkach, spokojnie. On trafiał 30% za 3 w poprzednim sezonie.
Tylko?
No...
A nie tak troszkę 34 przynajmniej.
No, ale to jeśli się, wiesz, zmieniamy tutaj 34, 32, po prostu nie trafiał 40% za 3, nie trafiał 38%, 36%, bo
no tak.
Dużo on rzuca trójki z kozła też, on nie rzuca trójek z pot-up. Właśnie to jest może rzecz taka. Jak zrobić, żeby Luka Doncic czasem dostał piłkę i rzucił za 3, a nie, że on kozuje i rzuca 3. Te jego trójki są trudne, więc to też jest inna rzecz. Nie wiem, moim zdaniem, tak jak wiesz, w tym meczu z Pelicans, absolutnie nie wiem, jak go zatrzymać. Widziałem te highlighty z Portland, nie wiem, jak go zatrzymać. To nie są najlepsze obrony, ale jak? Podwajasz go, to no daje piłkę Porzingisowi, rzuca za 3, albo grają 4 na 3. Jak nie podwoisz, to on sobie tutaj spokojnie wymanewruje. Technikę ma doskonałą. Wielki,
no masz rację,
wielki,
tylko,
wielki gracz.
To jest tylko 32%.
No, w poprzednim, tak. No ale no mówię.
W poprzednim tak.
Ale to są trudne trójki.
Wielu graczy z takim poziomem by się jeszcze żegnałoby się z ligą. No.
Ale to są trójki z kozła. Harden trafiał 35% za 3 z kozła?
Ale to co, chcesz powiedzieć, że powinien być bardziej, co, catch and shoot powinien być bardziej?
Ja myślę, że to nie jest problem. Że
on nie powinien tego robić? Czy tak jakby, jaka jest ten... Czy chcesz powiedzieć, że z kozła, to znaczy, że co?
No z kozła, że kozuje i rzuca, że robi step back i rzuca. No, że to, że no wiem, kozuje od to, zasłony, że dochodzi do zasłony, ciach i step back robi w lewo i rzuca. Z 8 metrów. No, trójki z kozła. On nie oddaje rzutów za 3.
Ale chcesz powiedzieć, że one są trudniejsze, tak?
No niż rzuty za 3, gdy dostajesz piłkę w ręce i rzucasz, no zdecydowanie trudniejsze. Tak, rzuty z kozła, tak. No więc to mówię, w tych meczach jak on trafia za 3, no to jest nie do zatrzymania. Jak nie trafia za 3, to pozwólmy mu rzucać za 3. Myślę, że cały czas będą mu pozwalać rzucać za 3 takie step-backi. Gorzej jak zacznie trafiać. Teraz w Portland w nocy miał chyba, nie wiem, w minutę 3 trafił z rzędu taki, wiesz, nie wiadomo kiedy zacznie mu siedzieć. I tyle. No nie wiem. I też jest tak, Dallas to jest kolejny, kurczę, widzisz, przykład takiego zespołu, dlatego, nie wiem, ja sobie tak...
Ale nie chcesz
lata temu, poczekaj.
Panik batona?
Lata temu sobie zapisałem, nie roztrząsajmy zespołów, gdy jeden z top 30 graczy, czy top 50 graczy jest kontuzjowany. Nie roztrząsajmy zespołów, gdy nie są... Nie tyle może, nie, że w pełnym, silnym składzie, ale takim, wiesz, w bliskim, wiesz, bo to jest ta wizja menedżera, wiesz, to jest nasz silny skład. To jest kolejny przykład, no ile takich przykładów jest, to ja już to nie mogę, mógłbym to za każdym razem zapisywać. Dallas jest wreszcie w pełnym składzie i Dallas ile jest? 5-2, 6-2 w ostatnich meczach. Był ten kryzys Dallas, gdzie, wiesz, gdzie rozmawiał, ale pamiętaliśmy też cały czas, że nie są w pełnym składzie. Ja cały czas się zastanawiam, widzisz, nad tą koncepcją, że on tak dużo jest na piłce i czy to jest dobry pomysł. No ale z drugiej strony jest nie do zatrzymania. No statystyka w meczu z Pelicans była... W pewnym momencie mi wyskakuje przed oczami taka statystyka. Tak ci powiem, bo to się często zdarza, gdy Dallas oglądam. Luka Doncic zdobywał punkty lub asystował we wszystkich dotychczasowych tam 32 punktach zespołu. We wszystkich. Od początku meczu. Ja oglądam ten mecz i nie mam takiego wrażenia, że Luka Doncic jest jakiś absolutnie genialny. On jest po prostu cały czas na piłce. O to mi chodzi, więc...
Tak, no ale problemem Dallas jest chyba to, że ten Porzingis nie jest już tym graczem, którym był, zwłaszcza w obronie. No i
kontuzje
jest...
jego, kontuzje problem. Jego. Kontuzje problem. Jego, to jest problem, moim zdaniem. Kontuzje jego. Odjechali mu strasznie Jokic, Embiid i Adebayo, Towns nawet, no. On jest bardziej trzecią opcją, takim graczem.
Znaczy on ma lepsze mecze, ale też ma takie mecze, gdzie to źle wygląda. To niestety... Znowu ta historia tych graczy 7-2.
Czy to jest top 4 graczy? Czy Dallas to jest top 4 team zachodu?
Nie chyba.
Moim zdaniem jest.
Tak?
Dallas jest lepsze niż Denver.
O!
Utah, Lakers, Clippers, Dallas. Kogoś gubię?
Nie.
No. Więc wiesz, to jest spokojnie. Spokojnie, oni są, idą w dobrym kierunku. No, obrony nie...
Ciekawe. Dobra, czy ty uważasz, że, oni, że nie ma, że nie, że to wciskanie panik batona w przypadku Dallas jest przedwczesne jeszcze?
No teraz na pewno nie, po tych ostatnich meczach. No, no. No zobaczymy. Ja tak przyglądam się temu, jak oni będą, wiesz, rozwijać ten zespół, kogo oni dodadzą, jaki mają pomysł na ten team. No nie wiem, zobaczymy. Ja jeszcze tak nie obejrzałem jeszcze 100 meczów Luki Doncicia chyba w karierze, więc... Jeszcze go tak do końca nie poznałem, nie wiem. Dobrze, mój drogi, jaki jest twój typ? A nie, dobra, twój typ, to zostawimy. Twój typ na MVP w tym sezonie? Bo też miałeś te pytania, mogłeś odpowiadać.
Wiesz co, ja bym chciał, żeby Joel Embiid został tym graczem.
Okej, okay. Ja też bym chciał mu dać.
Chciałbym mu dać,
ale... ja bym chciał, żeby on tytuł wygrał. Wiesz, bardziej niż MVP. Ale nie wiem, czy to jest możliwe w Filadelfii. Zobaczymy.
No ale zresztą widać jednak, mimo mojej takiej niechęci do Carriversa, widać pewną różnicę między Brettem Brownem. To widać, że te lata z Brettem Brownem, ostatnie 2-3, to jednak była strata czasu.
No tak, Tak.
Można było ten talent lepiej rozwijać, tak mi się wydaje. Można było więcej osiągnąć. No wiem, że zawsze będziemy mówili, że oni byli o jeden rzut od finału, tak? Wschodu.
Kroki Kawhia Leonarda.
Kroki Kawhia.
Ja i JJ Redick myślimy tak samo. No tak jest. Moje zdanie były kroki. Come at me. A nie gwiznęli, bo to NBA nie gwizdze takich rzeczy w takich momentach. Nie będziemy psuć. Co z tego, że LeBron zrobił 6 kroków w tej kontrze? Coś takiego. Na tej zasadzie. Dobrze.
Ludzie się cieszą.
No dobrze. Myślę, że to wszystko na dziś. Czy coś jeszcze mamy? Już porozstrząsaliśmy trochę rzeczy. Zostawmy sobie trochę amunicji jeszcze. No i co? I gramy dalej. Wracamy na tory.
Czy zaczynamy w Palmie taki kurs, przyspieszony kurs języka węgierskiego?
No właśnie, bo to są pytania, czy węgierski, czy rosyjski. To są pytania, czy mam opuścić ten podcast denerwując się, czy też mam tak...
Nie, no myślę, że to...
Ale chyba nie grozi nam to, nie? Czy jak? Są różne opinie, już sam nie wiem. Tak, słyszę różne głosy, już sam nie wiem. Ja jestem bardzo wkurzony generalnie.
Ja chciałem się przywitać po węgiersku.
Tak, no dobrze.
Joregel Kiwanok. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja wiem, będziemy rozwijali tę sekcję w Palmie.
To ja skasowałem, to wiesz, że ja miałem na piątek gotowy, w piątek tam mieliśmy być, nie mieliśmy być, ja miałem na piątek gotowy, bo też słuchałem. Słuchałem podstaw węgierskiego i miałem takie 6 wynotowanych słówek, ale potem stwierdziłem, nie będę się tutaj denerwował tym.
Nie, będziemy, bratni ten. Być może już jest wielki plan przekopania tunelu między Polską i Węgrami. My nie jest tak daleko.
Ja mam jeden apel.
No.
Ja mam jeden apel i chciałem założyć taki fanpage. W sensie domagamy się ponownego zhakowania konta Marka Suskiego.